Możesz być pewien, że Bóg o to się troszczy. To cykl pięciu kazań, mam nadzieję, od tej niedzieli, jak Bóg da nam dożyć w przód. Zobaczymy. Ale do tego rozważania zainspirowała mnie Księga Rodzaju, rozdział drugi. Już jakiś czas temu ta historia chodzi za mną. I o niej rozmyślam, ponieważ ona pokazuje, co Bóg uczynił, aby uczynić człowieka szczęśliwym. I Boże serce, Boża natura naprawdę mnie dotykają, jak wiele uczynił i jak dobre rzeczy zrobił, aby Adam był szczęśliwy. Myślę, że każdy z nas chciał uszczęśliwić przynajmniej jedną osobę w swoim życiu, a myślę, że tych osób było znacznie więcej. Chcemy uszczęśliwić naszą żonę, chcemy uszczęśliwiać nasze dzieci, chcemy uszczęśliwiać naszych przyjaciół, a czasami uszczęśliwiamy też po prostu osoby, które Bóg jakby przypadkiem stawia na naszej drodze. I każdy z nas robi to w inny sposób i każdy z nas doświadczył zupełnie innych historii. Kiedy cofam się pamięcią w tył, to przypominam sobie mojego tatę i to, w jaki sposób on chciał mnie uszczęśliwić. I oczywiście takim jego pomysłem na to, żebym był szczęśliwy, było kupowanie mi co jakiś czas, nowy rower. Jak dziś pamiętam pierwszą czerwoną kolażówkę, taką małą dla chłopców, którą wybrałem się na swój pierwszy wyścig pokoju po ulicach Kętrzyna, a później jak finiszowałem przez ciemny las prowadzący przez Gierłosz do Parcza, gdzie mieszkała moja babcia, trochę po części naśladując sportowców, którzy wtedy jeździli, a po części trochę ze strachu, bojąc się, że coś nagle wyskoczy na mnie z tego lasu. Ale jako chłopiec oczywiście marzyłem o czymś zupełnie innym, marzyłem o skuterze i cały czas chodziłem za moim tatą, aby no, kupił mi ten skuter. I tak czasami to wyglądało w ten sposób, że tato otwiera książkę, tam jest ode mnie kartka, tato proszę o skuter, tato otwiera lodówka, tam jest butelka z napisem, tato kup mi skuter. I tak można by było opowiadać po wielokroć. No i oczywiście pewnego dnia, pamiętam jak dziś, tato mówi do mnie: Marcin, coś stoi dla ciebie w garażu. I przed moimi oczami po prostu pojawił się piękny, biały Simpson z takimi, wiecie, owiewkami na kolana. Ile tchu w sercu, ile sił w nogach. Biegłem do tego garażu przez całe miasto, otwieram drzwi, a tam nowy rower. I tato oczywiście w mądry sposób chciał mnie uszczęśliwiać, ponieważ sam jeździł motorem i widział, że to jest bardzo niebezpieczne. I faktycznie tak było, bo na pół roku przed swoją śmiercią postanowił spełnić moje marzenie i kupił mi ten motor, który potem to wielkie marzenie sprzedałem za 450 zł dla pewnego brata ze zboru zielonoświątkowego, więc za tyle co i nic. Ale tak naprawdę mój tata zrobił wiele innych rzeczy, aby mnie uszczęśliwić. Wpajał mi pewne wartości. Jak dziś pamiętam, jak prowadzą mnie do zboru, gdy nie było nabożeństw. I byłem taki zły, bo to była środa i wtedy były mecze. A tata mówi, żaden mecz, tylko idziemy do kaplicy, ponieważ tam ktoś wybił okno i trzeba iść wstawić nową szybę, trzeba sprawić, czy rury nie pękły, trzeba dbać o dom modlitwy. I szliśmy przez ten ciemny Kętrzyn do tej kaplicy i ja stałem przy tacie, jak on zdejmował z zawiasów ramy okienne, kładł je na takich podstawkach swoim specjalnym nożem wycinał szkło, wstawiał nowe szyby, wstawiał te ramy, a ja tak z niecierpliwością przestawałem z nogę na nogę. Może jeszcze zdążymy choćby na koniec meczu. Ale trzeba było jeszcze sprawdzić rury, które często zamarzały. Trzeba było zadbać o inne rzeczy. Jak wracaliśmy, dawno było po wszystkim. Jestem wdzięczny moim rodzicom, że prowadzali mnie na środowe nabożeństwa. Zawsze się zastanawiałem, po co oni w ogóle to robią. No sami starsi tam przychodzą. I co ja właściwie tam robię? Ale do dzisiaj wszystkie pieśni z Głosu Wiary, które znam, to są pieśni, które śpiewaliśmy w szczególnie dużych ilościach na nabożeństwach środowych. I do dziś pamiętam, którego brata, która pieśń była ulubiona. Prawda? Bo każdy miał jakąś swoją ulubioną. I niedawno odkryłem, że znam nawet takich, których wy nie znacie. A ich właśnie nauczyłem się na nabożeństwach środowych. Jestem wdzięczny moim rodzicom za to, że zaszczepili we mnie miłość do Pana i szacunek do braci i sióstr. Bo nie tylko wiarę w mojego Pana, Jezusa Chrystusa, ale też szacunek do innych zborowników, który przejawiał się w tym, że mówiliśmy im dzień dobry, tak? Chociaż ostatnio komuś się nie podobało, że powiedziałem dzień dobry z kazalnicy. Ale myślę, że nie dzielimy naszego życia na sakrum i profanum. Jeżeli, drogi bracie, siostro, witasz się z kimś na ulicy, mówisz dzień dobry, to rozumiem, że nie masz nic przeciwko, żebym powiedział również, przywitał nas w ten sposób na początek nabożeństwa. Chyba że mówimy chwała Panu do wszystkich, których spotykamy na ulicy i wtedy rozumiem taką uwagę. A więc jestem wdzięczny Bogu za to, że moi rodzice zaszczepili mi wartości chrześcijańskie, zaszczepili mi szacunek do Kościoła i do tych, którzy ten Kościół stanowią. I zaszczepili mi troskę o zbór. Troskę o zbór. Ponieważ to, że mój tata mnie prowadzał do tej kaplicy, gdy tam nikogo nie było, było właśnie dowodem tego, że naprawdę się troszczył. Potem, gdy już umarł na skutek choroby, otworzyliśmy z mamą szafę, a ona do 1/3 wysokości wypełniona była notatkami z rad zborowych, ponieważ wszystkie te rzeczy notował jako sekretarz, wieloletni sekretarz zboru. Pokazał mi, jak mam kochać zbór i dał sam przykład przez swoją postawę. Jestem wdzięczny mojej mamie za to, że nauczyła mnie modlić się. Te modlitwy jako dziecko denerwowały mnie, ponieważ słyszałem, jak się modli o mnie. I naprawdę nieraz mówię, mamo, no nie módl się tak o mnie już, no. Nie ma innych, o których mogłabyś się modlić, a ona modliła się o mnie. Ale w ten sposób wiem, że ja muszę się modlić o swoje dzieci. Bo to, że jestem dzisiaj w Panu i to, że mogę służyć Jemu, jest wynikiem tego, że moi rodzice, moja rodzina, moi bliscy, nie tylko oni, po prostu modlili się o mnie. Czy zaszczepiamy dobre wzorce w naszych bliskich, w naszych dzieciach? W jaki sposób okazujemy troskę? Bóg troszczy się o pewne rzeczy i chciałbym, żebyśmy to dzisiaj bardzo wyraźnie zobaczyli. Przeczytajmy pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 2, wersety od 8 do końca rozdziału. Potraktujmy to rozważanie dzisiaj jako wstęp i zobaczmy 5 rzeczy, które Bóg uczynił, żeby uczynić Adama szczęśliwym. Powiemy coś takiego, że Bóg dał Adamowi wędkę, a nie dał mu ryby. Dał mu wędkę. Nie dał mu ryby. Bóg stworzył mu możliwości, ale go nie wyręczył. I myślę, że możemy od Boga uczyć się tego, w jaki sposób zatroszczył się o Adama. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 2, wersety od 8. Zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tak, dobre rzeczy, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania, dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu, drzewo poznania dobra i zła. A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na 4 odnogi. Nazwa pierwszej Piszon to ta, która opływa cały kraj Hawila, gdzie jest złoto. Złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień oneksowy. Nazwa drugiej rzeki Gihon to ta, która opływa cały kraj Kusz. Nazwa trzeciej rzeki Hiddekel to ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką jest Eufrat. I wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta, wszelkie ptactwo niebios, przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu, ptactwu niebios, wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę, przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich, ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego, matkę swoją, złączy się z żoną swoją, staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Chciałbym powiedzieć o 5 rzeczach. Dzisiaj na pewno nie, bo nie zdążymy. Ale zaznaczyć, o czym będziemy mówili. Po pierwsze, Bóg zapewnił Adamowi środowisko życia. Umieścił go w konkretnym środowisku, w miejscu, które przeznaczył dla niego na życie. Po drugie, Bóg zlecił mu pracę, zadanie do wykonania. Naznaczył mu cel i kierunek, a potem puścił, aby mógł go realizować. Po trzecie, Bóg zapewnił Adamowi bezpieczeństwo. W jaki sposób? Powiedział, z których drzew może jeść, a z którego jeść nie może. Po czwarte, Bóg zapewnił Adamowi pomoc, wsparcie, bo jako ludzie zawsze jej potrzebujemy. I była to pomoc odpowiednia dla niego. I po piąte, Bóg zapewnił człowiekowi czyste sumienie. Tak czyste, że kiedy był nagi, niczego poza, można powiedzieć, golizną się nie wstydził, tak? Nie musiał się wstydzić po prostu tego, co zrobił, bo wszystko, co robił, było Boże, było właściwe. I chciałbym, żebyśmy najpierw dotknęli tematu środowiska, ale nie oczywiście, nie będziemy mówili teraz o tym, że zabiegamy o, nie wiem, o środowisko, tak, o czystość środowiska, tylko żebyśmy porozmawiali o przestrzeni życiowej, którą przygotowuje dla nas Bóg. Możesz być pewien, że Bóg przygotował dla ciebie miejsce do życia. Możesz być pewien, że Bóg przygotował dla ciebie ziemię, w której masz mieszkać. Miasto czy wieś. I jest to rzecz, o którą powinieneś się modlić od samego początku, kiedy zaufałeś Bogu. Boże, gdzie przygotowałeś dla mnie miejsce? Gdzie mam mieszkać? Gdzie mam żyć? A potem powinieneś dbać o to miejsce, które Bóg wyznaczył dla ciebie. I chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli na to, jaki jest Bóg. Chciałbym zobaczyć, jak Bóg tworzy ten ogród. Jest Eden i Bóg sadzi ogród w Edenie. No pewnie tutaj jest przynajmniej kilka, może kilkanaście sióstr, które mają pasję do ogrodów. Prawda? I mogłyby powiedzieć, co powinno się znaleźć w dobrym ogrodzie. Jak on powinien wyglądać? Jakie krzewy, jakie kwiaty? Gdzie skalniaczek, a gdzie to? Ale to był ogród. Cztery rzeki przepływały przez ten teren. I tam Bóg zasadził ogród dla człowieka. Widzę w tym niezwykłą pasję, widzę w tym bogactwo, widzę w tym troskę, bo jest przecież dla ludzi tamtego rejonu woda. Woda w obfitości była największym skarbem i dobrem. Abraham, Izaak to ludzie, którzy kopią studnie i toczą walkę o wodę. Mówi się, że kolejne wojny będą o wodę, a nie o ropę. I myślę, że jest to pewnie prawda. A Bóg zapewnił człowiekowi dostatek wody. Bóg zapewnił człowiekowi dostatek drzew owocowych, wszelkich krzewów, ziemi, która mogła rodzić, ziemi, która była bogata również w cenny kruszec. No ale ciekaw jestem, czy Adam, wyjmując złoto z ziemi, myślał, by zrobić z tego jakikolwiek wisiorek, czy może sygnet na palec? Myślę, że pewnie nie. Ale kiedy myślimy o tej ziemi, to widzimy, że ona się jawi jako szczególne miejsce, które Bóg przygotował, aby Adam mógł tam żyć. Ale zobaczcie, co jest napisane. Bóg powiedział, będziesz to miejsce uprawiał i będziesz je strzegł. To tak, jakby tato i mamo kupili nam działkę. Taki ogródek w mieście. Przyprowadzają nas i mówią tak, zobacz, drzewa są, wszystko jest wypielone, altaneczka piękna stoi, ale teraz to ty masz o to dbać, masz to podlewać, masz sadzić, masz zbierać, masz pielęgnować. No i oczywiście, jeżeli dostałeś działkę, ale nie siejesz, nie zbierasz, nie podlewasz, to wkrótce to, co było nawet najpiękniejsze, po prostu zarośnie. I wiecie, tak jest z naszym krajem. Tak jest z miastami, w których żyjemy. Dokładnie uważam, że tak samo. Obserwuję ostatnio, że wzmaga się w kręgach chrześcijańskich taka bezwzględna, ostra krytyka wobec władzy. I wiecie, zastanawiam się, pewnie jest ona wynikiem tego, że ludzie są niezadowoleni z tego, co dzieje się dookoła nas. Ja sam polityką się nie zajmuję i mało mnie ona, przyznaję, interesuje. Ale pomyślałem sobie tak. To, co mamy dzisiaj, jest wynikiem zaniechań i zaniedbań, które my jako chrześcijanie poczyniliśmy przez lata w tył, nie angażując się i nie mając wpływu na politykę i to, co się dzieje w naszym kraju i w mieście. Zgodzicie się? Zawsze mówiliśmy, że polityka jest czymś złym, czymś brudnym, czymś ciemnym. Ale Biblia z kolei pokazuje nam, że Bóg chciał mieć swoich ludzi w ważnych miejscach. Jak zaczyna Dawid, zanim został królem? No Dawid, można powiedzieć, jest terapeutą Saula, byśmy dzisiaj powiedzieli w cudzysłowie. Czemu? No po prostu jest grajkiem, który przygrywając Saulowi, gdy ma się źle, przyczyniał się do tego, że było mu lepiej. Dlaczego? Bo ta muzyka, którą grał, to uwielbienie, które wznosił, ono poruszało serce Saula, którym szarpały złe emocje, powiedzielibyśmy, na którego miały wpływ złe siły. A jeżeli spojrzymy na Daniela, na jego trzech przyjaciół, to zobaczymy, że to są ludzie, których Bóg postawił, aby mieli wpływ na to, co się działo w tym mocarstwie, do którego zostali skazani na wygnanie. A jeżeli spojrzymy na Esterę, dziewczyna, która znalazła się u boku króla i została jego żoną, miała wpływ na to, co się działo. Gdy spojrzymy na Józefa, zobaczymy młodego człowieka sprzedanego przez braci do niewoli po to, aby później miał wpływ i zapewnił bezpieczeństwo całej rodzinie. Drodzy bracia i siostry, w pewien sposób nie możemy być dzisiaj niezadowoleni z tego, co jest, ponieważ zaniedbaliśmy te sfery życia społecznego w naszym kraju. A jeżeli nie mamy wpływu na te sfery, to, co możemy robić, co jest właściwe, to jest modlić się o tych ludzi. Modlić się o nich. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Biblia na ten temat mówi. Po pierwsze, otwórzmy 1 Tymoteusza, 2 rozdział. I tam jest fragment, który czytamy, ale wiecie, ostatnio mamy problem z jego stosowaniem. Bo Słowo Boże mówi tak. Przede wszystkim napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Od tego, jakie jest nasze zaangażowanie w życie polityczne naszego kraju, zależy, jaki jest klimat w tym kraju. jak się żyje ludziom, którym chcemy zwiastować Ewangelię. I mam pytanie do nas, szczególnie mężczyzn, którzy jesteśmy polityką pochłonięci. Modlimy się o króla? Modlimy się o premiera? O panią premier? Modlimy się o prezydenta? Zanosimy modlitwy? Prosimy o mądrość? Modlimy się o to, aby otaczali ich ludzie obdarzeni mądrością, mądrzy doradcy? Czy po prostu jako wielcy doradcy krytykujemy to wszystko, co się dzieje? Jaki mamy wpływ? Bardzo ambitnie wygląda to, kiedy wypowiadamy się niezwykle mądrze na temat polityki. Ba, można powiedzieć, że nawet wynosimy się ponad tych ludzi, uważając, że wiedzielibyśmy, co zrobić z tym krajem, a nic nie wnosimy w życie tego kraju praktycznego. Słowo Boże mówi, uprawiaj i strzeż. Uprawiaj i strzeż. Jesteśmy wezwani do tego, aby po prostu mieć praktyczny wkład w to, co się dzieje. Wpływ na to, co się dzieje. A jeżeli nawet nie zamierzamy mieć wpływu, to przynajmniej nie krytykujmy. A po prostu módlmy się i błogosławmy tych, którzy taką pracę wykonują. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Salomon powiedział na ten temat. Przypowieści Salomona, 24 rozdział. Jedenasty werset. Nie. Przypowieści Salomona, proszę. Kaznodziei Salomona, 10 rozdział, 20 werset. Otwórzmy. 10 rozdział, 20 werset. Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza. Ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. Salomon mówi po prostu o szacunku do tych, którzy wykonują pewne dzieło w naszym kraju. Jeżeli się nie zgadzamy, boli nas to, co robią, praktycznej modlitwy o to, zabiegania w modlitwie o nasz kraj, o ziemię, w której Bóg dał nam mieszkać. Drodzy, a co z miastem, w którym mieszkamy? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za miasto, w którym żyjemy? Czy modlimy się o to, aby w tym mieście była praca dla naszych dzieci? Czy modlimy się o to, aby nasze dzieci mogły tutaj wrócić i mieszkać razem ze swoimi rodzinami, żeby było im tutaj dobrze, żeby nie musieli wyjeżdżać z tego miasta z powodu braku pracy? Co praktycznego robimy? Jeżeli nie możemy się angażować w politykę, to czy się modlimy o to? Księga Jeremiasza, rozdział 29. I werset 7. Czytamy, starajcie się o pomyślność miasta. Co to znaczy starać się o pomyślność miasta? Co my możemy zrobić jako mieszkańcy tego miasta, aby po prostu tu żyło się lepiej? Jeżeli nie możemy zrobić nic zbyt wielkiego, to po prostu módlmy się o to. Albo po prostu módlmy się i pytajmy, Boże, co ja mogę zrobić? W jaki sposób mogę mieć wpływ na to? Z reguły tak jest, że kiedy zaczniesz się tak modlić, pojawiają się możliwości i potrzeby. Tylko czy my wtedy jesteśmy gotowi, by odpowiedzieć na to wezwanie? Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Nie wiesz, co robić? Módl się o swoje miasto. Módl się o tego prezydenta. Módl się o władzę. Bardzo praktyczna rzecz. Uprawiaj go i strzeż. A drodzy, mam takie pytanie. A czy jesteśmy wdzięczni Bogu za zbór, w którym żyjemy? I czy modlimy się o ten zbór? Kiedy czytamy list do Filipian, rozdział 1, to widzimy bardzo ważne słowa, jakie apostoł Paweł pisze, kieruje je do tego zboru. A co on tam powiedział? Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Cieszysz się, że jesteś w tym zborze? Błogosławisz ten zbór? Co praktycznego robić, żeby było w nim dobrze? Angażujesz się, by mieć wpływ? Modlisz się o ten zbór? Łożysz na ten zbór? Jaki jest twój stosunek do braci i sióstr? Wiecie, to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to wszystko, o czym mówimy, czy to jest prezydent, czy pani premier, czy to jest tutaj lokalnie miasto, czy to jest zbór, jestem przekonany, że chrześcijanina powinno być poznać po tym, jak mówi i co mówi. I nawet jeżeli odnosi się do najtrudniejszych spraw związanych z życiem społecznym, to powinno być w tym widzieć Jezusa, a nie populistycznych polityków z pierwszych stron gazet. Powinno tam wybrzmiewać styl i mowa Jezusa Chrystusa, a nie osób gdzieś tam z pierwszych barykad rzucających kamieniami i robiących świece dymne. Jesteśmy do tego wezwani. Słowo Boże nas zachęca, abyśmy właśnie w taki sposób żyli. Dotyka mnie Księga Objawienia, rozdział 2. I to ostatnie miejsce, które chciałbym dzisiaj poruszyć. Pamiętacie, apostoł Jan dostał list, przesłanie, objawienie. Podyktował mu je sam Pan Jezus Chrystus. Mówimy, jest to księga autorstwa Jezusa Chrystusa, ponieważ to on dyktował Janowi jej zawartość. Jedna z jej części dotyczyła jego zboru. Zboru, z którym był związany i prawdopodobnie w którym umarł. I to był zbór w Efezie. I on również do Efezu musiał zawieść przesłanie. Do swojego zboru. I wiecie, wtedy najlepiej jest powiedzieć oni. Ale dziecko Boże powie my. Tak? To my jesteśmy. My tutaj jesteśmy rodziną. My jesteśmy razem. I zobaczcie, jakie poselstwo zawiózł apostoł Jan do swojego zboru. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, wytrwałość twoją. Wiem, że nie możesz cierpieć złych, doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, nie ustałeś, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, opamiętaj się, spełniaj uczynki tak jak pierwej, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Taki akcent, który zamyka początek i koniec dzisiejszego kazania. Myślę, że Jan, gdy Pan dyktował mu ten list, czuł smutek. Bo chociaż wielu pozytywnych rzeczy, o których Jezus mu powiedział, znalazło się w tym liście, to również znalazły się tam słowa. Porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, opamiętaj się i spełniaj uczynki tak jak pierwej, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. I co można powiedzieć wtedy? To oni. Ale jestem przekonany, że Jan powiedział to poselstwo do nas, do mnie. Ja miałem wpływ na ten zbór przez tyle lat, a więc również ja w pewien sposób jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje. Drogi bracie i siostro, to, co siejemy w naszym zborze, to będziemy zbierali my, ale również inni, którzy są w tym zborze. Jeżeli siejesz troskę, miłość, takie prawdziwe zainteresowanie, prawdziwe zaangażowanie, to zbierzemy dobre rzeczy. Ale jak zaczynasz siać niekonstruktywną krytykę. Zaczynasz siać plotki albo zaczynasz siać oszczerstwa. Zbierzemy przeciąg. Ty też zbierzesz przeciąg. Nie ma ich, jesteśmy my. To jest zbór, to jesteśmy my. Czy dziękujemy Bogu za nasz zbór? I co praktycznego robimy, aby było w nim dobrze? Nie możesz już nic zrobić? Możesz modlić się. Ale jeżeli masz siły, podwiń rękawy i po prostu zrób to, popraw to, co uważasz, że jest niewłaściwe. Zapraszamy. Miejsce jest dla wszystkich. Dotyka mnie to, że Bóg stwarza dla nas środowisko. Jest ono niezwykłe, ale mówi, uprawiaj je i strzeż. Wchodzimy, żyjemy w kraju, z którego możemy być niezadowoleni. Nawet uchodźcy tu nie chcą zostawać. No. Nawet prezydent dzisiaj za granicą mówi, że nie wróciłby do tego kraju na miejscu tych, którzy wyjechali, tak? Ale co my robimy, żeby było inaczej? I powiesz mi, bracie, to nie nasza sprawa. My tu żyjemy. Co robimy? Czy modlimy się? I czy błogosławimy? A co z miastem?